już mamy połączenie z kolejnym gościem, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie generale, my w dzisiejszym poranku wnet już usłyszeliśmy nieco informacji, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Łączyliśmy się z naszym korespondentem w Kijowie, z Dmytro Antoniukiem. Niestety trudne informacje, bo z jednej strony ta kontrofensywa ukraińska, no można powiedzieć, że nieco zwolniła, napotyka coraz większe problemy. Z drugiej strony efekt wyniszczania infrastruktury krytycznej, atakowanie właśnie tych infrastruktury energetycznej przez Rosję spowodowała, że Kijów ma myśleć nawet o ewakuacji swoich mieszkańców. To chodzi aż o 3 miliony osób. Proszę powiedzieć, co pan myśli o tym, co dziś dzieje się pomiędzy na froncie i czy możemy mówić o jakimś momencie przełomowym?
Znaczy, wszyscy czekaliśmy na przełom, że taki przełom nastąpi, że ta kontrofensywa ukraińska będzie kontrofensywą, która przełamie obronę rosyjską na jednym z kierunków, na północnym, być może na centralnym lub nawet na południowym. Nie było takiego uderzenia silnego, które by rozbiło obronę rosyjską i pogoniło tą armię rosyjską, przynajmniej z części obszaru Ukrainy, a na to wszyscy liczyli, my też. Okazuje się, że jednak Rosjan trzeba bić pięścią, a nie palcami. I rozproszenie wysiłku ukraińskiej armii na kilku kierunkach jednocześnie spowodowało to, że siła tych uderzeń była bardzo, czy może za mała przede wszystkim. I moim zdaniem to jest powodem tego, że w tej chwili na froncie Ukraińcy zatrzymali się przez obronę rosyjską. Obrona rosyjska stężała. Rosjanie organizują na kierunku północnym, o którym pani wspomniała, obronę na rzekach, na dogodnych rubieżach terenowych, na których to zatrzymują natarcie armii ukraińskiej. Ukraińcy szukają kierunków, na którym mogą to powodzenie rozwijać. Chcą przełamać nadal obronę rosyjską, ale rosyjska obrona, tak jak powiedziałem, stężała bardzo mocno i w tej chwili na tym kierunku północnym nie ma żadnego powodzenia. Żadna ze stron nie prowadzi w tej chwili takich działań, które by wskazywały na to, że dojdzie tam do jakiegoś przełomu.
Mówi pan generał, przepraszam, że tak wejdę w słowo, tak, ale powiedział pan takie kluczowe słowo, że ten wysiłek ukraińskiej armii jest rozproszony. No i tutaj pojawia się pytanie w takim razie, jakie powinny być teraz te ruchy ukraińskiego wojska? Czy powinny się skupiać na obronie ludności cywilnej, czy być może właśnie skupiać się na ochronie tych obiektów, tej infrastruktury krytycznej?
Przede wszystkim, jeżeli Ukraińcy dążą do rozstrzygnięcia takiego, które miałoby mieć miejsce jeszcze w tym roku, powinni wykonać takie uderzenie na jednym z wybranych kierunków, tak jak powiedziałem, pięścią, nie palcami, i tak, żeby przełamać obronę rosyjską i wprowadzić chaos w armii rosyjskiej, bo to moim zdaniem jest osiągalne. Jeżeli chodzi teraz o obronę infrastruktury krytycznej, oczywiście mam nadzieję zresztą, że dzięki temu, że na Ukrainie docierają systemy obrony przyrodniczej, systemy NASAMS, system CAMPTI włosko-francuski czy IRIS-T niemiecki. Myślę, że to powoduje to, że infrastruktura będzie bardziej skutecznie chroniona przez obronę powietrzną, bo jednak nie wszystko, jeżeli Rosjanom uda się infrastrukturę krytyczną zdewastować, rzeczywiście warunki trwania zimą dla Rosjan będą dramatyczne. Moim zdaniem będzie to katastrofa humanitarna, w związku z tym trzeba za wszelką cenę, Zachód powinien pomagać Ukrainie w wszelki możliwy sposób, aby Ukraińcom pomóc przetrwać warunki zimowe, nawet wtedy, kiedy nie będą czynne ich elektrownie, ich elektrociepłownie. Są środki, są materiały, trzeba szybko się zmobilizować i Ukrainie pomagać. Musimy chronić Ukraińców przed skutkami tego, że infrastruktura krytyczna będzie zniszczona i następstwami tego, co zima ze sobą im może przynieść.
A ta zima, panie generale, będzie trudniejsza dla wojska rosyjskiego?
Znaczy będzie, wie pani, zawsze dla żołnierzy, którzy są na pozycjach bojowych, zima jest bardzo wyczerpująca. Żołnierze, którzy są na pozycjach bojowych, jedni drudzy będą dotkliwie odczuwali warunki zimowe i zawsze warunki zimowe w okopach, w wozach bojowych, w lesie, one bardzo wyczerpują żołnierzy, w związku z tym rotacja jednostek ukraińskich będzie na pewno bardzo duża, żeby tym ludziom dać możliwość jakby zregenerowania swoich sił. Rosjanie w zasadzie nie przywiązują wielkiej wagi do swoich żołnierzy, w związku z tym ci żołnierze będą trwali na pozycjach bojowych, więc uważam, że zima mocno przetrzebi szeregi armii rosyjskiej, nie tylko przez działania armii ukraińskiej, ale również przez to, że będą uciekali z pola walki, będą uciekali od tych cierpień, jakie będą doznawali przez to, że będą opuszczeni w okopach, w obozach bojowych, w lesie, przez swoich dowódców, przez logistykę rosyjską, która nie jest w stanie im zapewnić właściwego bytowania w warunkach trudnych, na pozycjach bojowych w zimą.
Panie generale, powiedzieliśmy o tym, że z jednej strony ta kontrofensywa ukraińskiego wojska spowolniła, ale z drugiej strony też cały czas obserwujemy, no, że te zamierzenia, te plany strategiczne rosyjskiego wojska, że nie udaje ich się osiągnąć. I pytanie, czy pańskim zdaniem na Kremlu teraz już jest pewne zrozumienie tej sytuacji, czy porażki rosyjskiego wojska spowodowały to, że Władimir Putin jakoś zrewidował myślenie o tych swoich celach na Ukrainie, że być może, bo też coraz więcej mówi się, prawda, o ewentualnych negocjacjach, o tym, co możemy na ten moment położyć na stół. Czy, panie generale, pan uważa, że Putin byłby w stanie teraz pójść na jakieś ustępstwa, czy cały czas myśli o zajęciu całej Ukrainy i o właśnie osiągnięciu tych wszystkich celów, które być może miał w głowie w lutym?
Jeżeli chodzi o położenie Ukraińców w tym czasie, w tym teraz, w tym momencie, jakiekolwiek negocjacje i ustępstwa Ukrainy na rzecz Rosji, uważam, że są nieuzasadnione. Zełenski powiedział wyraźnie, że musimy wyzwolić okupowane ziemie i to jest główny cel Ukrainy. Kto może zmusić Putina do zawarcia jakiegokolwiek pokoju czy zawieszenia broni? Tylko Chiny i Stany Zjednoczone. One, ci dwaj, ta wielka dwójka może przekonać Putina, nawet go zmusić do tego, żeby chciał zawieszenia broni i zaprzestania działań wojennych na Ukrainie. Być może byłoby mu to na rękę, ponieważ jego sytuacja jego armii jest bardzo zła, zatem ten czas pewnie by wykorzystał, żeby móc odtworzyć swoją armię. Ja jestem przekonany, że zasadniczym celem Ukrainy jest wyzwolenie każdej pędzi ziemi ukraińskiej i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraińcom umożliwić to, żeby to zadanie mogli wykonać, a zrobić też wszystko, żeby Putin był coraz słabszy, żeby Rosja była coraz słabsza, żeby sankcje były skuteczniejsze, bo jak widzimy, sankcje są omijane przez niektórych, między innymi przez Niemców, którzy okazało się dostarczali paliwo do samolotów rosyjskich. To są rzeczy niewyobrażalne i niewybaczalne, bo jeżeli my wszyscy wspólnie, jako wspólnota europejska, jako NATO wspieramy Ukrainę i chcemy, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, to nie może być takich obejść czy takiej pomocy dla Rosji, która pozwala Rosji prowadzić aktywne działania przeciwko Ukrainie. I moim zdaniem nie ma w tej chwili szans na to, żeby Ukraina ustąpiła Putinowi w jakichkolwiek negocjacjach, bo to jest być albo nie być Żeleńskiego i tych wszystkich, którzy w tej chwili w Kijowie rządzą. Natomiast wspomniałem pani wcześniej o konieczności ewakuacji ludności z Kijowa, gdzie nie będzie wtedy zaopatrzenia, nie będzie prądu, wody, nie będzie ciepła. No to jest wielkie wyzwanie dla Ukraińców, ale uważam, że takie przedsięwzięcia można przygotować, bo to się nazywa tak zwane rozśrodkowanie ludności. Wtedy się ewakuuje ludność z dużych miast do mniejszych miejscowości, rozprasza się ją w terenie. To się nazywa po wojskowym rozśrodkowanie ludności, aby uchronić ją przed katastrofą, jaka może mieć miejsce właśnie w Kijowie.
To jeszcze spójrzmy, panie generale, na moment na Polskę, a tak naprawdę na nasze granice. Coraz więcej mówi się o tym, że być może te nowe szlaki migracyjne się otworzą, że tutaj zagrożona jest już nie tylko granica polsko-białoruska, ale też rząd już zresztą zadecydował, prawda, o budowie tej zapory, jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki. Jak pan uważa, jak duża jest szansa na to, że po pierwsze Białoruś jakoś jeszcze włączy się i zaatakuje także Ukrainę, a po drugie, co z Polską? Czy uważa pan, że Polska znów, że możemy tej zimy powtórzyć scenariusz zeszłoroczny i Polska może stać się tą ofiarą ataków hybrydowych ze strony Rosji i ze strony Białorusi?
Jeżeli chodzi o Białoruś i ewentualne wejście na Ukrainę, czyli uderzenie na Ukrainę od północy, w tej chwili moim zdaniem nie ma takich szans, dlatego że armia białoruska została pozbawiona sprzętu. Rosjanie zabrali im sprzęt wojskowy, zostawili im jeszcze tylko trochę, żeby się mogli szkolić, ale generalnie armia białoruska zasila armię rosyjską. Rosjanie wykorzystują instruktorów białoruskich, bazę szkoleniową białoruską do szkolenia swoich rekrutów, których dyslokowali w liczbie około 20 tysięcy na Białoruś. Także moim zdaniem kierunek północny jest kierunkiem przez Ukrainę dobrze zabezpieczonym i z tego kierunku Ukrainie nic nie grozi. Wojna hybrydowa oczywiście będzie dalej się to działo, co się dzieje na granicy z Białorusią. Przy czym moim zdaniem legenda o tym, co się stało ubiegłej zimy na granicy polsko-białoruskiej, jest bardzo żywa wśród ludzi w Syrii, w Iraku, w Afganistanie. Oni traktują to jako wielkie oszustwo Putina i Łukaszenki, że dali się zwieść tym panom, sprzedając majątki, sprzedając domy, biorąc i płacając pieniądze tym przemytnikom, liczyli na to, że dostaną się do raju. Okazało się, że nie ma. Droga do raju jest dla nich zamknięta i musieli wrócić. I to się rozniosło po Bliskim Wschodzie i ta operacja Łukaszenki cieszy się bardzo tą słabą wśród społeczności tamtych na Bliskim Wschodzie, więc nie liczyłbym na jakiś masowy eksodus. Natomiast pewnie tak, trzeba się przygotować na granicy wodu kaliningradzkiego, na granicy lądowej i morskiej, aby nie doszło do jakichś prób przerwania naszej granicy i przerzutu migrantów, których być może jakieś wielkości się pojawią na powozie kaliningradzkim, żeby im uniemożliwić ekspansję na teren Polski.
Panie generale, to jeszcze na zakończenie spójrzmy w stronę Stanów Zjednoczonych. Przed nami bardzo ważne wybory i tutaj pojawiają się takie komentarze. To oczywiście w związku z postawą części republikanów, którzy już wprost mówią o tym, że o ile nie zmniejszą, to nawet mogą zablokować pomoc, która płynie z USA do Ukrainy. Czy pańskim zdaniem taki scenariusz, jeżeli byśmy go w ogóle brali pod uwagę, spowodowałby, że Ukraina byłaby już na przegranej pozycji, czyli zablokowanie pomocy wojskowej, która płynie ze Stanów Zjednoczonych?
Oczywiście pomoc Stanów Zjednoczonych jest kluczowa dla Ukrainy i to Stany Zjednoczone gwarantują jej szansę, żeby mogła prowadzić skutecznie obronę i zwalczać armię rosyjską. Jeżeli by do tego doszło, to co deklarują republikanie, to byłaby katastrofa dla Ukrainy. To byłby koniec, to byłby Żeleński pod ścianą, musiałby przyjąć warunki, które będzie dyktował mu Putin, ponieważ Ukraina sama bez wsparcia amerykańskiego tej wojny nie wygra.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był gościem Poranka w NET.